Witam serdecznie. Dzisiejsza audycja z cyklu Magazyn Ekumeniczny nagrana została w słupskim studiu Radia Koszalin przy mikrofonie proboszcz tutejszej parafii prawosławnej ksiądz Mariusz Synak. Dziś porozmawiamy trochę o sprawiedliwości. Za kanwę dla dzisiejszego spotkania posłużyły refleksje, którymi miałem okazję podzielić się w słupskim kościele ewangelicko-luterańskim, a która to wspólnota, a ściślej jej piękniejsza część, podjęła się organizacji tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy, przebiegającego pod hasłem Niech zapanuje sprawiedliwość. Za podkład muzyczny posłużą dziś trzy utwory skomponowane przez siostrę Julianię Denisową, kompozytorkę i dyrygentkę chóru wspólnoty pod wezwaniem świętej wielkomęczennicy Wielkiej Księżny Elżbiety w białoruskim Mińsku. Ponieważ nagrania pochodzą ze zbiorów prywatnych, mam nadzieję, że nieco słabszą niż zazwyczaj jakość zapisu zrekompensuje treść i sposób wykonania utworów. Zresztą ocencie sami, moi drodzy słuchacze, utwór opowiadający o tym, jak mało w życiu trzeba, aby przeżyć je godnie. Wystarczy wszystkim wybaczyć. Aktualnie przeżywamy Wielki Post. Czas wyciszenia, refleksji, zadumy, skoncentrowania się na rzeczach ważnych, na próbie odnajdywania właściwej istoty rzeczy. Ale oto ostatnio wciąż trudniej i trudniej. Żyjemy w świecie pełnym, nie, lepiej rzecz przepełnionym, nadużywanymi słowami. Wiele z nich, nawet tych najbardziej szczytnych, tych najświętszych, utraciło przez to swój sens i wagę. W natłoku emocjonalnie wyśrubowanych haseł i sloganów, pusto dźwięków, nawet tego nie zauważamy. Wszystko wokół staje się, nawet wbrew oczywistości, już nie tylko dobre, ale jeszcze lepsze, najlepsze, rewelacyjne, zachwycające, doskonałe lub nawet, to już kompletny dziwoląg, jeszcze doskonalsze lub wręcz odwrotnie. Nie tyle przejmujące, smutne i przykre, co przerażające, bestialskie czy też makabryczne. Jakże daleko odeszliśmy od ewangelicznego tak, tak, nie, nie. Również słowa wolność czy sprawiedliwość mocno się zdewaluowały. Inaczej brzmiało Polakom słowo wolność 300 lat temu, 100 lat temu, 50, 20, a zupełnie inaczej brzmi dziś. Dzisiejsze hasło niech zapanuje sprawiedliwość też już niewiele nam mówi. Ot, nawoływanie do sprawiedliwości. Ale słowa te mimo wszystko mają wielką moc i inaczej brzmią szczególnie dramatycznie tam, gdzie sprawiedliwości nie ma lub też jest, ale tylko jej karykatura, pozorna sprawiedliwość w jakiejś pokracznej formie, sprawiedliwość określonej grupy ludzi, liczniejszej, silniejszej, zamożniejszej, bardziej bezwzględnej. W końcu też sprawiedliwość jednostki, co mniej eufemistycznie nazywa się dyktaturą. Wtedy działania, czasem wręcz męczeństwo ludzi prawych, zdeterminowanych, by walczyć o sprawiedliwość, są godne najwyższego szacunku i wsparcia. W Malezji, z którą modlitewnie łączyliśmy się podczas obchodu Światowego Dnia Modlitwy, o sprawiedliwość wołają chrześcijańskie kobiety, które przygotowały motto i materiał dla wspomnianego spotkania. Co prawda wiemy z Pisma Świętego, z drugiego listu Świętego Pawła do Tymoteusza, że wszystkich, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania, to mamy obowiązek walczyć o prawdę. Malezyjskie kobiety wołają o prawo do godności, do pełnoprawnego, obywatelskiego i społecznego istnienia, do tego, by nie obawiać się o zdrowie i życie swoje i swych najbliższych tylko dlatego, że są chrześcijanami. Ale w większościowo muzułmańskiej Malezji o wolność i sprawiedliwe traktowanie wołają nie tylko chrześcijanie, ale też Sikhowie, buddyści, hinduiści. Tam, gdzie nie ma sprawiedliwości, staje się ona i jej przejawy cnotą wyższą nad wszystkie. Ale to nie jest tylko problem chrześcijan w Malezji i w podobnych krajach. To również nasz problem. Odwaga człowieka, który jest dobry tam, gdzie szerzy się zło, jest głosem tejże sprawiedliwości. Bycie miłosiernym w społeczeństwie ludzi bezlitośnie, wręcz walcem dążących do sukcesu, graniczy z heroizmem. Bycie wyrozumiałym tam, gdzie nie ma przebacz, jest aktem bohaterstwa. Tak samo bycie pełnym miłości wśród oceanu nienawiści. Troska i serce okazane słabym i kalekim w społeczeństwie, które afirmuje życiowy sukces w jego różnych formach i przejawach, spychając na margines tych, którym się nie udało, zasługuje na podziw i wsparcie. Niech szczególnie dziś niesprawiedliwość, którą obserwujemy w wielu rejonach świata, a której doświadczają nasi bracia w wierze czy w ogóle w człowieczeństwie, w różnych miejscach na ziemi, stanie się też naszym ciężarem. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy, jak pisze święty Paweł w liście do Galatów. Z drugiej strony, jeśli tego naprawdę chcemy, jeśli szczerze i z poczuciem braterskiej troski nie przechodzimy obok tego obojętnie, musimy zdać sobie sprawę, że w jakimś stopniu winni temu jesteśmy również my. Ale o tym później. Sprawiedliwość to trudna sprawa. Można by rzec, ilu ludzi, tyle definicji sprawiedliwości. Sprawiedliwość dla jednych oznacza często krzywdę dla innych. Weźmy na przykład niezmiernie już zużyte hasło wszystkim porówno. Na pozór sprawiedliwie. Jeden w ciągu dnia pracy mocno się zmęczy. Kto inny będzie uważał go za dziwaka, sam zbytnio się nie nadwyrężając. Dostaną porówno, bo mają etat. Czy warto się wysilać? Czy jest to sprawiedliwe? W klasie za taką samą pracę nauczycielka postawi jednemu szóstkę, drugiemu tylko trójkę. I nie dlatego, że go nie lubi, ale raczej wiem, że stać cię na więcej. Pokrzywdzony uczeń, nie mówiąc już o jego rodzicach, ma prawo czuć się potraktowany niesprawiedliwie. Ale nauczycielka też ma swoją prawdę. Przejdźmy od mikro do makroskali, od jednostki do społeczeństw. Ile systemów społecznych i politycznych wchodziło na arenę historii pod tym sztandarem? Sprawiedliwość społeczna, klasowa, ileż ta przyniosła niesprawiedliwości? My również tego doświadczaliśmy. Podsumowując, człowiek definiujący sprawiedliwość przy pomocy własnych pojęć i wartości skazany jest na błądzenie. Na błąd, za który czasem płacą wielkie rzesze niewinnych ludzi. Niech zapanuje sprawiedliwość. Panować, cóż to znaczy? Dziś prawdziwe, starożytne znaczenie tego słowa zostało zapomniane. Panować oznaczało troszczyć się, opiekować, być odpowiedzialnym, chronić, a czasem wręcz służyć swoimi darami innym. Niech zapanuje sprawiedliwość. Dziś panować to uciekać się do przemocy, narzucać własne zdanie, stwarzać własne prawa. A to już furtka do wielu wypaczeń. Sprawiedliwość w takim ujęciu staje się pewnym paradoksem, podobnym do wojny o pokój, do dobrej wojny. Tę część rozważań chciałbym zakończyć przykładem obozów koncentracyjnych. Czego by o nich nie powiedzieć, służyły wypełnianiu przepisów prawa. Ludzie pracujący tam spełniali swój obowiązek wobec władzy. Władza ustalała prawa w imię jakiejś sprawiedliwości – klasowej, dziejowej, rasowej. I cały ten układ, służąc pewnej części społeczeństwa, mordował, choć nazywano to rozwiązywaniem problemu, w imię praworządności miliony innych ludzi. Czy rzeczywiście była tam sprawiedliwość? Była. Ale gdzie indziej? Oto fragment modlitwy jednego z więźniów kacetu odnalezionej w szczelinie ściany baraku i zaraz po wojnie wydrukowanej w niemieckiej gazecie. Tekst brzmi tak. Pokój wszystkim ludziom złej woli. Niech ustanie wszelka zemsta. Niech ucichnie wszelki głos nawołujący do odpłaty i kary. Nieprawości przepełniły czaszę. Ludzki rozum już nie może ich pomieścić. Niezliczone są rzesze męczenników. Dlatego nie kładź, Boże, ich cierpień na szalę Twojej sprawiedliwości. Nie kieruj ich przeciwko dręczycielom jako strasznego oskarżenia, aby zażądać od nich straszliwej zapłaty. Odpłać im inaczej. Połóż na wagę w obronie katów, donosicieli, zdrajców i wszystkich ludzi złej woli męstwo i duchową siłę męczonych przez nich ludzi. Ich pokorę, wielką szlachetność, ich nieprzerwaną wewnętrzną walkę i niezwyciężoną nadzieję, która osuszała łzy. Ich miłość, ich udręczone, rozbite serca, które pozostały niezachwiane i wierne w obliczu śmierci, nawet w chwili ostatecznej, krańcowej słabości. Połóż to, Panie, przed Twymi oczami na odpuszczenie ich grzechów, jako wykup. Niech zatriumfuje sprawiedliwość, racz spojrzeć na dobro, a nie na zło i spraw, byśmy w pamięci naszych wrogów pozostali nie jako ich ofiary, nie jako okropny koszmar, nie jako i wciąż dręczące ich cienie, ale jako pomocnicy w ich walce o zwycięstwo nad ich rozpasaną nienawiścią. Niczego więcej od nich nie chcemy. Czy te słowa nie przypominają nam czegoś? Nie brzmią dziwnie znajomo? Panie, nie poczytaj im tego grzechu. To słowa kamienowanego Szczepana, którego nauczyciel w podobnej chwili wołał do Boga: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak widzimy, ludzka sprawiedliwość to błądzenie po omacku. My mamy inny drogowskaz. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Aby móc szukać tej Bożej sprawiedliwości, potrzebny jest dar rozeznania, roztropność, mądrość. Tyle wysiłku wkładamy w owe to wszystko, naiwnie sądząc, że sami to sobie zapewnimy bez Bożej pomocy. A jednak Pismo wyprowadza nas z tego błędu, dając jeszcze jeden przykład. Opisując rozmowę Boga z Salomonem, Bóg spytał, o jaki dar prosi Salomon. Ten odpowiada: racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku, do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twych nieprzyjaciół, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Fundamentem sprawiedliwości Królestwa Bożego jest miłosierdzie. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. I nie próbujmy tego zmieniać, udowadniać, że jest inaczej, zasłaniając się tym, iż jest to dla nas za trudne. Nasze ludzkie pojęcie sprawiedliwości nie przystaje do Boga. Nie ważmy się oczekiwać od Twórcy sprawiedliwości na nasz obraz i podobieństwo, bo, jak cytuje Jezusa Ewangelista Mateusz, powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Izaak Syryjczyk, chrześcijański nauczyciel i pisarz z VII wieku, wręcz ostrzegał przed takim przypisywaniem Bogu ludzkiej sprawiedliwości. Nie waż się, pisał, nazywać Boga sprawiedliwym, bo cóż to za sprawiedliwość? Myśmy zgrzeszyli, a On Syna Jednorodzonego wydał na ukrzyżowanie. Błogosławiony Augustyn, żyjący w IV wieku, biskup algierskiej dziś Hipony, z całą stanowczością powie: nie oczekuj od Boga sądu według sprawiedliwości, bo wtedy wszyscy, bez wyjątku, zasłużymy na wieczne potępienie. Dlaczego? Otóż w pojęciu ludzkiej sprawiedliwości obciążanie winą kogoś innego uznawane jest za niesłuszne, krzywdzące. W miłości, sprawiedliwości Bożej, nie tak. Tutaj dobrowolne wzięcie na siebie, czy też uczestniczenie w winie bliźniego jest wypełnieniem przykazania: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Nie można przejść obojętnie wobec winy, wobec grzechu innego człowieka. A ukaranie go, poniekąd słuszne i sprawiedliwe według ziemskich, czy też nawet starotestamentalnych przepisów, nie może budzić satysfakcji. Często mówimy: ma, na co zasłużył. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że odrzucenie od siebie ciężaru grzechu popełnionego przez bliźniego jest zwycięstwem szatana, który wnosi podział między człowiekiem i Bogiem, człowiekiem i drugim człowiekiem, w końcu we wnętrze samego człowieka. To tak, jakbyśmy odkrzykiwali Bogu słowami Kaina: czy jesteśmy stróżami braci swoich? Rozpatrując własne, nie zawsze usypane różami życie, często stawiamy sobie w głębi duszy pytanie: dlaczego mamy nieść skutki grzechu Adama i Ewy? Przecież to nie my zgrzeszyliśmy, tylko tamci. Ale wtedy zwycięstwo diabła jest większe. Nie czujemy swej więzi z prarodzicami. Wypieramy się wspólnego z nimi człowieczeństwa. Adam również się wyparł. Przecież to Ewa, a w sumie to ty, zwrócił się do Boga, mi ją podsunąłeś. Wielki mistyk i asceta naszych czasów, tytan modlitwy, Sylwan z Góry Athos, twierdził, że nie ma zła i dobra abstrakcyjnego, oderwanego od rzeczywistości, niczyjego, niknącego w otchłani czasu. Istnieje kosmiczne, powszechne, ponadczasowe zło i dobro. Każdy, chcąc walczyć ze złem, musi zacząć od swego osobistego zła. Wszelkie zło dziejące się w świecie musi być przez chrześcijanina postrzegane jako swoje własne, jako to, którego jest sprawcą. Jeśli dowiadujesz się, że gdzieś toczy się wojna, powiedz: to moja wina, i walcz z pychą i nienawiścią we własnym sercu. Gdy dowiadujesz się, że gdzieś jest głód, spójrz do swojej szafy i zrozum, że każdą zbędną kromkę kradniesz biednym. Nośmy brzemiona nie tylko tych, którym dzieje się niesprawiedliwość, ale, co jeszcze trudniejsze, również tych, którzy ją czynią. Jaka więc jest ta Boża sprawiedliwość? Otwórzmy Ewangelię. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Właśnie, szemrali, że dobry. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. To przecież wbrew logice i co prawda kościelnej, ale jednak arytmetyce. Jeden, owszem skruszony, ale jednak odstępca, wart jest więcej niż 99 sprawiedliwych? Jakież to niesprawiedliwe. Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Właśnie, szemrali. Tylu wokół było ludzi zacniejszych, bardziej godnych od tego zdziercy. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. ale tym godnym, jak słyszeliśmy, często trzeba było sporo wyjaśniać. W kolejnej przypowieści zaproszenie na ucztę zostało skierowane w pierwszej kolejności do ważnych gości, ale żaden z nich nie przyszedł. Wtedy pan rzekł do sługi: wyjdź co prędzej na ulicę i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, łomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony, albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Jak słyszymy, jeśli nawet trzeba było owym ważnym sporo tłumaczyć, to i tak nie zawsze to skutkowało, ponieważ każdy z tych ważnych miał swój jakże ważny powód. Przypomnijmy rozmowę ukrzyżowanych łotrów. My przecież sprawiedliwi odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Do raju? Tak, po prostu. Nawet chrzczony nie był. A my siedzimy w kościołach, modlimy się, bolą nas plecy i kolana, świeczki stawiamy, nawet na tace dajemy. No, zwłaszcza za to ostatnie, to już się nam niechybnie należy. Bóg jest nam coś winien. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten, syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Po tych słowach ojca już strach coś powiedzieć. Bo przecież ile razy i my mamy właśnie o to pretensje. Pretensje do Boga, że postępuje niesprawiedliwie. Z naszego punktu widzenia. Chyba czegoś tu nie rozumiemy. Dlaczego tak jest? Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi, jak czytamy u proroka Izajasza. Trudna sprawa, co by nie powiedzieć. A pośród jego uczniów, którzy to słyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż może jej słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? Odtąd wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie odejść? Nie, nie chcemy. Nie chcemy mieć bogów obcych przed tobą. Któż jak Bóg? A jeśli z nami Bóg, któż przeciwko nam? Niech zapanuje sprawiedliwość, daj Panie Boże, ale taka, o jakiej słyszeliśmy, oparta na miłosierdziu, wyrozumiałości, miłości, taka, mówiąc po ludzku, nielogiczna. A my? Co my mamy czynić, aby ta Boża sprawiedliwość w naszym świecie zaistniała? Przypomnijmy wezwanie Jezusa, które już słyszeliśmy podczas dzisiejszego spotkania. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Do usłyszenia podczas kolejnego spotkania, wyjątkowo jeszcze w tym miesiącu. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk. Yeah.